Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Anna Obuchowska, wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, zastępca Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Witam Panią Dyrektor, dzień dobry.
Dzień dobry Pani Dyrektor.
Pani Dyrektor jest na naszej antenie dziś w zastępstwie swojego szefa, który tydzień temu publicznie poinformował o swoim zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Życzymy Panu Dyrektorowi szybkiego powrotu do zdrowia. A Panią chciałam zapytać, jakie są najnowsze informacje, najnowsze dane dotyczące zakażeń koronawirusem w naszym województwie?
W ciągu ostatniej doby zanotowaliśmy w województwie pomorskim 953 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Najwięcej przypadków zanotowaliśmy w powiecie miasto Gdańsk, to jest 153, w powiecie wejherowskim 89 i w powiecie kartuskim 83. W ciągu ostatniej doby zmarło na terenie województwa pomorskiego 16 osób. Było to 7 kobiet i 9 mężczyzn. I dwie spośród tych osób nie miały chorób współistniejących. Najstarsza zmarła osoba miała lat 98, najmłodsza 58.
I jak wygląda w tej chwili liczba testów wykonywanych na terenie województwa pomorskiego? Bo z ostatniej doby to było ponad 6300 próbek pobranych. Jak wygląda to obecnie i ile czasu trzeba czekać na pobranie, a potem na wynik badania?
Jeżeli chodzi o testowanie na Pomorzu, to wszystkie laboratoria, które są w tak zwanej sieci COVID, dokładają wszelkich starań, żeby realizacja tego procesu od poboru materiału do wydania wyniku była jak najkrótsza. Liczba próbek też wzrasta. W ciągu ostatniego tygodnia sukcesywnie idzie do góry i robimy coraz więcej testów wśród naszych mieszkańców Pomorza. Natomiast tak, jeżeli chodzi o sam system poboru, to on jest dosyć skomplikowany. Przede wszystkim jakby w świadomości społeczeństwa mamy karetki wymazowe. To jest taki jakby system, do którego wszyscy się przyzwyczailiśmy i ten system poboru jest koordynowany przez naszą stację wojewódzką w Gdańsku. I obecnie w tym systemie mamy 11 karetek cywilnych, które dokonują poborów, 2 karetki Wojsk Obrony Terytorialnej i 5 innych karetek wojskowych. Zespoły te mobilne też bardzo się starają, bardzo dużo serca wkładają w tą swoją pracę, starają się jak najszybciej docierać do pacjentów, bo jakby wszyscy wiemy, że do tego badania trzeba się przygotować, trzeba tam zachować odpowiednie warunki, czyli nie jeść przed badaniem, nie pić, nie palić, nie rzuć gumy. To jakby jest taki trochę dyskomfort w oczekiwaniu na tą karetkę, dlatego jest mnóstwo do nas telefonów, kiedy ta karetka przyjedzie, jak szybko, dlaczego się spóźnia. Powiem tutaj na antenie, że nie jesteśmy w stanie odpowiadać na te pytania, dlatego że jakby zespoły mają różne okoliczności po drodze. Mogą się zdarzyć wypadki, korki, jakieś usterki techniczne w karetkach. Także jakby nie wynika to ze złej woli, tylko po prostu z tego, że życie się toczy i mamy wszyscy takie możliwości, jakie mamy. Mamy też sygnały, bo drugi system poboru to są namioty, drive-thru i walk-thru. I tam mamy sygnały, że też wydłuża się czas oczekiwania, jeżeli chodzi o rejestrację do poboru wymazów w takich miejscach. Też staramy się tutaj wszyscy wszelkimi siłami, żeby te niedogodności rozwiązywać na bieżąco. Także na pewno jakieś opóźnienia są w tym całym systemie poboru i później oczekiwaniu na wynik, ale będziemy dokładać wszelkich starań, żeby tutaj się ta sytuacja jakby nie pogarszała, żeby nie było gorzej.
A u nas jest taka sytuacja, jak w innych rejonach kraju słyszymy w mediach, że ludzie przychodzą, stają w kolejkę i na przykład nie doczekują wykonania testu. Po prostu testów robi się mniej niż tych ludzi oczekujących.
Nie mamy takich sygnałów, Pani Redaktor, to jest z naszych placówek, które pobierają wymazy do testów. Może być sytuacja w namiotach tych szpitalnych, bo to jest trzeci jakby system, aczkolwiek podobny do namiotów tych naszych tutaj pierwszych, które powstały i którymi jakby koordynuje Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w porozumieniu z Wojewódzką Stacją. Namioty szpitalne to są te, które są przy szpitalach w powiatowych naszych miastach. I tam być może jakieś takie sytuacje się zdarzają, że ktoś może nie doczekać testu, ale z powodu tego, że po prostu jest za dużo ludzi, bo tam najwięcej osób przychodzi ze skierowaniem od lekarza po prostu. Wydaje mi się, że to nie jest na ten moment sytuacja, że nie ma testu, tylko po prostu namiot kończy pracę o jakiejś godzinie jednak. I być może odsyła osoby na następny dzień. Ale nie mieliśmy takich sygnałów, dlatego musiałabym to sprawdzić.
A czy dziś przy obecnej liczbie zakażeń te metody pracy sanepidu, które żeście stosowali jeszcze wiosną, latem, one się sprawdzają? To znaczy chodzi mi o te dodzwanianie się do wszystkich osób z kontaktu z zakażonym.
Jeżeli chodzi o tą stronę, że tak powiem, naszej pracy, to oczywiście wiosna była dla nas przede wszystkim takim czasem nauki, bo jak Państwo wiecie, ostatnia epidemia w Polsce to była epidemia ospy w roku 68 we Wrocławiu, więc jakby od tego czasu nie było epidemii w ogóle na taką skalę, a nie było też i mniejszych epidemii tak naprawdę. Natomiast nas wiosna nauczyła bardzo wielu rzeczy i w tej chwili przede wszystkim umiemy docierać do osób. Mamy tutaj swoje, że tak powiem, sposoby na to i mamy też różne pomoce teleinformatyczne. Przesunęliśmy też w tej chwili wszystkie siły i środki nasze we wszystkich stacjach właśnie do tego, żeby docierać jak najszybciej do osób z kontaktu i do osób też, które mają potwierdzone zakażenie. Chociaż tutaj są jakby dwie drogi, bo osoba, która dostaje dodatni wynik, powinna jak najszybciej tak naprawdę skontaktować się z lekarzem albo lekarz z tą osobą. Nasz telefon jest jakby wtórny, dlatego że nasz telefon jest po to, żeby od takiej osoby zebrać kontakty. Natomiast kwestia, co z tą osobą dodatnią się będzie działo, to jest decyzja lekarza w tej chwili.
Jeśli ktoś zrobi test i okaże się, że ma wynik pozytywny, to on nie powinien do sanepidu dzwonić, tylko do swojego lekarza rodzinnego.
Tak, w pierwszej kolejności zdecydowanie do lekarza rodzinnego, dlatego że to lekarz w tej chwili, zgodnie z obowiązującym prawem, określa tak jakby w ogóle całą drogę prowadzenia tego pacjenta podczas choroby i tutaj lekarz ma dużo jakby przede wszystkim do powiedzenia z tego względu, że lekarz decyduje, czy izolacja odbywa się w warunkach domowych, czy musi to być izolatorium, czy to musi być szpital. Natomiast nasz telefon, tak jak mówię, jest po to, żeby ustalić kontakty od takiej osoby i skontaktować się z tymi osobami w celu objęcia ich kwarantanną.
Czyli ta osoba, która jest pozytywna, ona ma się sama do sanepidu odezwać, czy ktoś do niej się odezwie i będzie te kontakty zbierał? Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce są dwie drogi. Jeżeli osoba wykonywała test na zlecenie lekarza, to bezwzględnie powinien się do takiej osoby odezwać pierwszy lekarz. Natomiast jeżeli osoba robiła sobie test prywatnie, bo mogą być takie sytuacje i dostaje pozytywny wynik, to wówczas również informację o wyniku dostaje inspektor sanitarny i wtedy inspektor dzwoni do takiej osoby. My widzimy jakby kto zlecał badanie. Także w tym przypadku, kiedy osoba nie miała zlecenia od lekarza, dzwoni inspektor sanitarny i też informuje, co się powinno dziać. Przy czym informuje też taką osobę, że powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
A jeszcze taka sytuacja, kiedy mamy ten test pozytywny, jesteśmy osobą, która ma potwierdzonego koronawirusa i nigdy nas nie dzwoni, to co wtedy robić? Mijają 2-3 dni i nikt się nie odzywa.
To wtedy prosimy bardzo o kontakt z inspekcją swoją, czyli powiatowym inspektorem na terenie, którego mieszkamy albo przebywamy, bo to też może taka być sytuacja, że przebywamy tutaj z powodu pracy albo jesteśmy oddelegowani. W każdym razie z tym inspektorem na terenie, którego jesteśmy w danej chwili.
Pani dyrektor, a czy dziś osoby z pozytywnym wynikiem dostają jeszcze decyzję o kwarantannie z sanepidu na przykład? Jak to obecnie wygląda?
Nie, w tej chwili po zmianie przepisów, która nastąpiła 24 października, nie ma potrzeby wydawania ani decyzji o izolacji, ani decyzji o kwarantannie. W tej chwili jest taka droga, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również wgląd do zasobów teleinformatycznych bazy EWP i stamtąd sobie pobiera informacje o osobach, które przebywają bądź na izolacji, bądź na kwarantannie. Jest to dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowód na to, że taka osoba rzeczywiście jest izolowana bądź kwarantannowana i ma prostą drogę do wypłaty różnych świadczeń. I też kontaktuje się w tej sprawie z pracodawcą. Także jakby ten ciężar tutaj całej tej informacji o tym, jak się rozliczyć, można by powiedzieć, tak, za izolację bądź kwarantannę z konkretną osobą został przełożony na pracodawcę i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Także nie ma potrzeby wydawania przez nas dokumentów. W bardzo uzasadnionych przypadkach oczywiście inspektor sanitarny może wydać decyzję, ale to są bardzo jednostkowe sprawy w tej chwili.
A co w przypadkach, gdy w rodzinie na przykład zakażona jest jedna osoba, która ma to zakażenie potwierdzone testem, ale są jeszcze inni współmieszkańcy, dzieci, czy one mają nadal chodzić do szkoły, czy taka osoba po prostu musi się z całą rodziną izolować? Jak to wygląda?
Jeżeli jest osoba dodatnia i zamieszkuje ze swoimi współmieszkańcami, najczęściej jest taka właśnie sytuacja, że są to współmałżonek, dzieci, jakaś rodzina, taka babcia, dziadek, różne są sytuacje. Wówczas takie osoby, jeżeli mieszkają razem z osobą dodatnią, automatycznie są objęte kwarantanną. I takie osoby najpierw odbywają kwarantannę te 10 dni izolacji standardowe z osobą dodatnią, a potem jeszcze 10 dni kwarantanny. Także tutaj się nic nie zmieniło w tym zakresie. Tak było od początku, zmieniły się tylko terminy. Tak? Kiedyś izolacja była 14 dni, kwarantanna 14 dni, teraz jest skrócona do 10. W przypadku oczywiście, jeżeli się nic złego nie dzieje ze zdrowiem osoby izolowanej.
Ale czy te osoby figurują też w Waszych programach, w Waszych właśnie listach osób, które są kwarantannowane, ci współmieszkańcy?
Tak, jak najbardziej są kwarantannowane te osoby, tylko powtarzam, to dotyczy osób, jeżeli mają kontakt z osobą dodatnią. Natomiast nie figurują w naszych systemach teleinformatycznych, jeżeli jest osoba kwarantannowana, która miała kontakt z osobą dodatnią, ale z nią nie mieszka. tylko miała kontakt w pracy z osobą dodatnią i jest objęta kwarantanną z tego powodu, to współmieszkańcy tej osoby kwarantannowanej w tej chwili nie są objęci kwarantanną. Ci współmieszkańcy, nie osoby dodatniej, tylko osoby objętej kwarantanną, czyli tak zwane kontakty z kontaktu.
A jak obecnie wygląda praca służb sanitarnych w regionie? Czy we wszystkich powiatach wszystkie stacje działają normalnie, czy jest ta działalność w jakiś sposób utrudniona przez koronawirusa i choroby?
No niestety naszych pracowników również koronawirus nie omija. Mamy w powiatowych stacjach osoby, które są i objęte izolacją, i objęte kwarantanną, ale nie ma jeszcze takiej sytuacji, że musieliśmy zamknąć jakąś placówkę tak, że ona w ogóle nie funkcjonuje. W takich bardzo dramatycznych sytuacjach takiego największego braku personelu zadania takiej stacji powiatowej przejmuje wojewódzka stacja i my bardzo w tej chwili intensywnie pomagamy różnym powiatowym inspektorom w wykonywaniu ich po prostu obowiązków. Także na ten moment no, można powiedzieć, że naprawdę stanowimy bardzo zgrany zespół wszystkich tutaj w województwie. Bardzo za to dziękujemy, że jakby jest zrozumienie u pracowników, że w tej ciężkiej sytuacji naprawdę potrafią się odnaleźć, pracują naprawdę do późnych godzin nocnych, od wczesnych rannych i tutaj nie żartuję i nie mówię tutaj żadnych takich rzeczy, które się nie dzieją. Bardzo nas też w tej pracy wspomagają w tej chwili urzędy różne, przede wszystkim ze starostw powiatowych. Bardzo też nam tutaj próbuje pomóc Urząd Marszałkowski i jesteśmy na etapie podpisywania porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, żeby jeszcze pozyskać też osoby do pracy. Również takie rozmowy toczą się z Krajową Administracją Skarbową. I mamy nadzieję, że od przyszłego tygodnia dostaniemy tutaj wsparcie właśnie z tych urzędów. Również pan wojewoda pomorski oddelegował do pracy swoich pracowników, żeby pomóc nam właśnie w tych naszych obowiązkach codziennych.
Anna Obuchowska, wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, zastępca pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dziękuję pani za rozmowę.
Dziękuję.
A Państwa zapraszam po 11.30 na rozmowę z dr Alicją Mączkowiak, neurologiem i ordynatorem oddziału udarowego w szpitalu w Wejherowie. Okazją do rozmowy jest Światowy Dzień Udaru, który przypada właśnie dziś.